Pierwszy temat, który dzisiaj nam podpowiada liturgia słowa, to temat zazdrości. Święty Tomasz z Akwinu definiuje zazdrość w taki sposób, że jest to irracjonalna agresja z powodu sukcesu innej osoby. Uruchamia się we mnie agresja wobec drugiego człowieka, dlatego że jemu coś wychodzi, że osiąga jakiś sukces, że ma coś, czego ja nie mam, więc mi z tego powodu zaczyna być źle. Nie pamiętam już jakiej powieści, ale przeczytałem takie zdanie, które mi gdzieś głęboko zapadło w pamięć. Tam w ramach tej narracji jeden z bohaterów wypowiedział takie słowa, że ilekroć mój przyjaciel osiągał sukces, tylekroć we mnie coś umierało. Właśnie zazdrość sprawia, że sukces drugiego człowieka we mnie powoduje jakąś śmierć, to znaczy we mnie coś umiera, zaczyna mi być źle. Przeżywam swoje życie, swoje szczęście w nieustannym odniesieniu do drugiego. Dlatego też ksiądz Józef Tischner w swoim takim góralskim sposobie myślenia i mówienia powtarzał, że wszystkie grzechy są złe, ale oprócz tego, że wszystkie są złe, to jeszcze są takie, które są głupie. A głupie grzechy to są takie, z których nic nie masz. Nie dość, że zrobiłeś coś złego, to jeszcze zostałeś okradzionym. I do tych głupich grzechów zaliczał również grzech zazdrości. Bo on sprawia, że czegoś bardzo chcesz, czego nie masz, a ma to ta druga osoba, ale na koniec okazuje się, że nie dość, że dalej tego nie masz, to jeszcze zostałeś okradziony na przykład ze świętego spokoju, z poczucia szczęścia, z poczucia bycia spełnionym. No bo okazuje się, że nie dość, że tego nie masz, to jeszcze ci jest po prostu źle, kiedy sobie uświadamiasz, że tego nie masz, a on to ma. Więc zazdrość prowadzi tylko do tego, że coś we mnie umiera, że jest mi gorzej. Bardzo blisko spokrewniona z zazdrością jest niezdrowa ambicja. Można byłoby wręcz powiedzieć, że to taka kuzynka zazdrości. Ambicja, która z jednej strony pcha cię do tego, żeby osiągać coraz wyższy level, osiągać coraz większe sukcesy, osiągać jakiś cel, który sobie stawiasz. I wtedy wydaje się, że to jest w porządku, bo mamy się rozwijać, mamy sobie stawiać cele. Ale niezdrowa ambicja zaczyna być wtedy, kiedy zaczynasz osiągać cel albo idąc po trupach, to znaczy nie patrząc na koszty, jakie musisz ponieść, najczęściej koszty związane z innymi osobami, które musisz zdeptać po drodze, żeby osiągnąć swój sukces, albo czasami osiąga się tę niezdrową ambicję, te cele, nie przez to, że doskakujesz do tej poprzeczki, którą sobie stawiasz, ale przez to, że ją nieustannie obniżasz, deprecjonując innych ludzi. Obniżając wartość tych, którzy są dla ciebie jakimiś konkurentami, tych, z którymi się porównujesz, tych, którzy, wobec których odczuwasz zazdrość, jak ich zdeprecjonujesz, no to wtedy łatwiej osiągnąć cel, który sobie stawiamy. To, co jest takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich sytuacji, jest to, że przeżywamy swoje życie tak naprawdę nie w swoim życiu. To znaczy porównujemy się, szukamy swojego szczęścia, szukamy jakichś celów dla swojego życia poza swoim życiem, w odniesieniu do innych osób. Jesteśmy poza swoim sercem. I dlatego mijamy się z tym, co w nas najgłębsze i najprawdziwsze. Zobaczcie, że o tym jest tak naprawdę dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus opowiada swoim uczniom o czymś niesamowicie dla Niego intymnym, o czymś, co było dla Niego bardzo ważne. No po to przyszedł na świat, żeby oddać swoje życie za nas. On opowiada im o tym, że będzie bardzo cierpiał, że niedługo będzie musiał być pobity, biczowany, ukrzyżowany, że w końcu umrze. A ich to w ogóle nie rusza. Tak jakby opowiadał im o czym wczoraj, co wczoraj było na obiad. Temat, który w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Tak jakby opowiadał im o pogodzie. Oni między sobą zajmują się tylko tym, kto z nich jest największy. O tym dyskutują. Nie mają w sobie nawet odrobiny empatii, żeby być przy Jezusie. Są poza swoim sercem. Zajmują się czymś, co w danym momencie nie ma żadnego znaczenia. Czy porównywaniem z innymi. I to jest jeszcze ciekawe, że tu już trzeba stracić zupełnie jakiś samokrytycyzm, żeby porównywać się z innymi, kto jest najlepszy, w sytuacji, w której chwilę wcześniej okazało się, że kompletnie nie zrozumieli tego, co do nich mówił Jezus. Nie? Ewangelista bardzo wyraźnie i precyzyjnie mówi, oni nie zrozumieli tego, co powiedział. Czyli jakbym wiedział, że ja nie zrozumiałem tego, co powiedział Jezus, no to tak mi się wydaje, żebym się nie porównywał z innymi, że jestem lepszy od nich. Bo bym sobie tak myślał przynajmniej, no może ktoś z nich zrozumiał. Głupio byłoby, nie? Jakby mnie zapytali, o czym mówił Jezus, no to co im powiem? No, sorry, ale wiecie, nie zrozumiałem, ale i tak jestem lepszy od was. No, jakby sytuacja, która jest mega kompromitująca. Wiem, że w ogóle nie kumam z tego, co do mnie mówi Jezus, ale uważam się za najlepszego apostoła. Ale oni są tak daleko od prawdy o sobie, tak daleko od tego, co tak naprawdę jest w ich sercu, że żyją tylko w porównywaniu się z innymi. W tej niezdrowej ambicji. Zupełnie nie będąc zdolnym do jakiegoś takiego samokrytycyzmu, popatrzenia na siebie obiektywnie. Bardzo podobny mechanizm też widać w apostołach troszeczkę wcześniej. Wtedy, kiedy właśnie Jezus im opowiada i oni w ogóle nie rozumieją. I ewangelista zaznacza nie tylko to, że nikt z nich nie zrozumiał, co mówił Jezus, ale dodaje jeszcze i bali się go o to zapytać. Jest przeciekawe. Nie wiem, czy dzisiaj jakoś to uruchomiło waszą refleksję. Dlaczego oni się bali zapytać? Ja się zastanawiałem, w jakiej sytuacji boimy się zapytać drugiej osoby, jak czegoś nie rozumiemy. I doszedłem do tego, że są trzy takie sytuacje. Może jest ich więcej, ale mamy ograniczoną też ilość czasu, więc niech będą trzy. Pierwsza sytuacja jest taka, że boję się kogoś o coś zapytać wtedy, kiedy nie wiem, jak ta osoba zareaguje. Kiedy boję się reakcji tej osoby. Bo na przykład boję się tego, że ona się zdenerwuje, że na mnie nakrzyczy. No, trudno zakładać, że w wypadku Jezusa bali się, że na nich nakrzyczy. I no, raczej ta opcja tu nie wchodziła w grę. Mniej więcej znamy zachowania Jezusa. Nerwy nim nie porywały w nieuzasadniony sposób. Drugi powód, kiedy boimy się zapytać, jest taki, że no czasami lepiej nie wiedzieć. Bo jak wiem, to muszę coś z tą wiedzą zrobić. Albo mnie to zmusza do jakiegoś działania, albo muszę po prostu unieść ten ciężar wiadomości, którą dostałem. Czasami właśnie wręcz przysłowiowo mówimy, że błogosławiona jest niewiedza. Czasami jakąś rozmowę kwitujemy, no, lepiej było, jak nie wiedziałem o tym. Bo ta wiedza jest bardzo obciążająca. W tym wypadku też tak mogło być. Jakby tak naprawdę jakby do nich dotarło, o czym do nich mówi Jezus, że On się dzieli tym, że będzie bardzo cierpiał, że umrze, że będzie zabity, to jest mega obciążająca wiadomość. Spróbujcie sobie pomyśleć, że teraz ktoś z waszych domowników wam mówi, jutro prawdopodobnie umrę. Pójdźcie dzisiaj spać. No. Bardzo obciążająca informacja, więc może bali się zapytać, bo lepiej było nie wiedzieć. Ale jest jeszcze trzecia i wydaje mi się, że chyba ona jest kluczem do całej tej Ewangelii. Boisz się kogoś zapytać, żeby nie wyjść na ignoranta, żeby nie wyjść na idiotę. No bo są takie rzeczy, które wszyscy powinni wiedzieć. No i wydaje ci się, że wszyscy wiedzą, no ty nie wiesz. Ty nie rozumiesz, no ale przecież nie zapytasz. No bo co by było, jakby jeden z apostołów zapytał, Panie Jezu, bo ja w ogóle Ciebie nie zrozumiałem. A pozostałych 11 mówi, ale Ty głupek jesteś. No przecież to takie proste jest, nie? No byłoby głupio wtedy. Wiecie, ja wczoraj przeżyłem taką sytuację, kiedy spotkałem się z moimi kolegami księżmi i jeszcze kończył się mecz w siatkówkę. I był czwarty set między Polską a Słowenią. I ja mówię do jednego z nich, że słuchaj, jeszcze chwileczkę tylko, bo to jest bardzo ważne, bo Polska musi wygrać, bo będzie tiebreak. On na mnie popatrzył i mówi, co to jest tiebreak? Do mnie dotarło, że może być ktoś na świecie, kto nie wie, co to jest tiebreak. A wydawało mi się, że nie ma. No okazało się, że są. Jakby starałem się bardzo mu nie okazać tego, że jednak powinien wiedzieć, co to jest tiebreak. Ale właśnie dotarło do mnie, no że no może nie dla wszystkich to jest takie oczywiste. Ale też dzisiaj sobie przypomniałem taką sytuację, kiedy przeżyłem jedno z bardziej kompromitujących doświadczeń życia. Byłem na sympozjum naukowym, no i potem w przerwie na kawę rozmawiałem z jednym z profesorów po moim referacie i ten profesor prowadził taki wywód, czy tamto czytałem i w końcu tak pyta, a moją książkę w tym temacie czytałeś, bo to bardzo ważne do tego tematu. No więc, no żeby nie wyjść na ignoranta, mówię, no tak, oczywiście, doskonale ją znam. A on mówi, bardzo ciekawe, bo jeszcze jej nie napisałem. To było bardzo kompromitujące doświadczenie. Ale jak mogłem mu powiedzieć, że nie czytałem? No przecież w ogóle zadał tak pytanie, czy to na pewno znasz tę moją książkę? No więc jak na pewno, no to na pewno. Bo tak trudno powiedzieć, nie znam, nie wiem, nie czytałem. Taka jest prawda. Może mnie to jakoś skompromituje, ale ważniejsza dla mnie jest prawda niż to, co o mnie myślisz. Ważne jest to, co jest we mnie, co jest prawdą o mnie. Ważne jest, żeby być przy swoim sercu, a nie przeżywać swoją wartość i swoje życie w tym, co inni o mnie myślą, co inni o mnie powiedzą, co inni mają, a czego ja nie mam. Ta dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, żebyśmy nie uciekali od własnego serca i prawdy o sobie. Jeżeli mamy być szczęśliwi, to tylko z tym życiem i z tą prawdą, która jest w naszym sercu. Nie szuka się szczęścia poza sobą. Szczęście można znaleźć tylko we własnym życiu. Amen.